Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Druga część Salonu Klasycznego, tym razem już wielkanocna, świąteczna. Wszystkiego dobrego międzyświątecznie Państwu życzymy.
I tak będziemy jeszcze w tym nastroju świątecznym tutaj trwać, bo pojawi się dzieło niezwykle znane, wykonywane bardzo często na estradach światowych, dzieło instrumentalne. Ale również powrócimy do oratorium Antonio Caldary. Magdalena u stóp Chrystusa. To oratorium, które powstało już w XVIII wieku. I wczoraj prezentowaliśmy pierwszą część tego oratorium. Dziś czas na część drugą.
Zanim ta część druga, to jeszcze gość Szymon Nering. No, wspaniały pianista, który pokazał swoją klasę. Już troszkę go znamy i znają go miłośnicy muzyki, nie tylko w Polsce. I będzie również muzyka w jego wykonaniu, ale najpierw rozmowa.
Pan Szymon Nering, nasz gość. Witamy serdecznie w progach radia.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Zresztą nie po raz pierwszy pan już jest w radiu naszym, prawda?
No nie po raz pierwszy, ale to nie są jeszcze częste wizyty.
Koncert e-moll. Będzie pan takim chopinistą, chociaż grywa pan też inny repertuar. Ostatnio chyba nawet częściej ten inny repertuar niż Chopina. Jednak konkurs chopinowski zobowiązuje.
Tak, no ja teraz staram się jakoś mniej więcej po pół grać Chopina i innego repertuaru, natomiast staram się jak najwięcej grać nowych rzeczy i właśnie innych kompozytorów, żeby się rozwijać lepiej, prawda, bo uważam, że szerszy repertuar, właśnie im więcej jakby epok ma się w repertuarze, tym bogatsza jest ta pianistyka, bo to jednak są zupełnie inne style, prawda, no to jest oczywiste. Natomiast oczywiście konkurs chopinowski zobowiązuje i tego Chopina na pewno będę grał i staram się też robić nowe utwory Chopina, na przykład koncert F-moll będę miał w repertuarze no, na wczesną jesienią już, także no, to jest mój najbliższy utwór Chopina, a potem oczywiście na pewno będę grał jeszcze inne rzeczy. Prawda?
No tak, bo wszyscy od pana tego Chopina oczekują, tak już pewnie będzie, tak to jest z uczestnikami, laureatami konkursu chopinowskiego, że mają taką etykietkę przypiętą chopiniści. Pan będzie chciał od tej etykietki uciec, ale jak pan mówi, nie do końca, bo Chopin to jest taka marka, z którą się zawsze wystąpi i mile jest przyjmowanym. Czy te wymagania do pana są takie na razie, Chopin?
Tak, ja myślę, że na pewno jest to oczekiwane, prawda, przez większość sal koncertowych i przez publiczność przede wszystkim, żebym grał Chopina. I oczywiście ja bardzo lubię tą muzykę grać i uważam, że jest to muzyka takiej wielkiej elegancji, prawda, która jest potrzebna każdemu pianiście na pewno bardzo. I jest to muzyka bardzo rozwijająca dla mnie, w związku z czym cieszę się, że będę mógł grać. Natomiast oczywiście myślę, że w muzyce Rachmaninowa na przykład, czy w muzyce w ogóle XX wieku odnajduje się co najmniej równie dobrze jak w Chopinie, więc chciałbym też z tej strony na przykład bardzo się pokazać. Poza tym ja właściwie uwielbiam każdy rodzaj muzyki, prawda, jeśli chodzi o te podrodzaje muzyki klasycznej, więc nie chciałbym się ograniczać po prostu za bardzo, żeby nie tracić na to.
Dziś wieczorem koncert e-moll. Jak pan powiedział, ćwiczy pan już powoli, rozczytuje, tak? Koncert f-molowy.
Tak.
Jest dyskusja odwieczna, czy koncert f-molowy dlatego jest rzadziej wybierany przez pianistów chociażby na konkurs chopinowski, bo jest łatwiejszym koncertem, bo jest jakaś klątwa nad tym koncertem f-molowym. Grając ten koncert się nie wygrywa. Jaki jest ten dobór? No mamy tylko dwa koncerty, w związku z tym ten dobór jest dość chyba łatwy?
No cóż, ja nawet się nie zastanawiam specjalnie, prawdę mówiąc, dlaczego jest wybierany ten, a nie inny koncert na
No pan wybrał też emolowy.
Tak, oczywiście, bo ja miałem go w repertuarze już wcześniej i też uważam, że może pianistycznie można się bardziej nawet pokazać. Tak pod względem konkursowym jest może lepszy ten koncert, prawda? Natomiast Jeśli chodzi o taką prawdziwą sferę muzyki, gdzie liczy się wyraz, prawda, i te głębsze sfery, które na konkursie oczywiście mają znaczenie, wiadomo, wysokie, ale nie tylko te sfery mają znaczenie, prawda, również pianistyka, technika i tym podobne rzeczy. No to właśnie jeśli chodzi o te wyrazowe rzeczy, to nie można powiedzieć, że któryś utwór jest łatwiejszy czy trudniejszy, prawda, bo to jest, myślę, kwestia bardzo indywidualna. I myślę, że może można powiedzieć, w którym utworze ktoś się lepiej czuje lub gorzej. Mi się wydaje, że koncert e-moll no, jakoś jest no, w moim typie, że tak powiem. Natomiast zobaczymy, jak będzie z koncertem f-moll. No, mam nadzieję, że jak najlepiej się z nim zaprzyjaźnię. I poza tym jest to koncert, który też bardzo, bardzo lubię, który bardzo lubię słuchać, także mam nadzieję tylko, że będę mógł te oba koncerty kiedyś wykonywać i że oba będę grał tak samo dobrze, jak gram na razie koncert e-moll. Albo oczywiście mam nadzieję, że lepiej.
Mówimy tu o klątwie pewnej, czy takich ponadnaturalnych rzeczy. Czy myśli pan o tym, wybierając utwory? Nie wiem, że to może jest jakiś utwór. Są takie, na przykład w teatrach są takie tytuły, które mówi się, że coś się stanie albo coś się zdarzy. Czy w muzyce jest coś takiego, jak jakiś taki zabobon albo strach przed tym, że ten utwór może nie wyjść, albo jest on obarczony właśnie jakąś złą legendą?
No może są takie legendy, natomiast wydaje mi się, że nie o koncertach Chopina. To znaczy ja tego tak nie odbieram, jeśli chodzi o koncerty Chopina, natomiast no może dlatego, że jestem bardziej pianistą niż chopinistą, to na przykład z trzecim koncertem Rachmaninowa no, wiążą się takie dla mnie, zresztą nie tylko dla mnie, dla wielu osób takie historie, no właśnie a la legendy troszeczkę. I jest to oczywiście koncert jeden z najtrudniejszych, prawda, fortepianowych, właśnie pianistycznie, w związku z czym no, wielu pianistów po prostu się boi zajrzeć do tego i ja nie ukrywam, że też no, mam dużą pokorę przed tym koncertem na przykład, więc może z nim mogą się bardziej wiązać zabobony, ale wydaje mi się, że dla pianisty takiego estradowego czy muzyka estradowego w ogóle taka rzecz jak zabobon to jest bardzo nie na rękę, że tak powiem, bo trzeba być, myślę, grając na estradzie trzeba być jak najbardziej naturalnym i żeby grać na estradzie naturalnie, to trzeba w życiu też być naturalnym, więc nie ma miejsca na takie rzeczy jak zabobony.
A jakaś chusteczka tam albo coś na pamiątkę? Nie.
Nie. Ja mam takie, to są takie rzeczy, dzięki którym po prostu lepiej się czuję, prawda, które pobudzają jakieś endorfiny. Na przykład gimnastyka, prawda, jest naturalną rzeczą, że pobudza endorfiny, człowiek jest w lepszym humorze, więc może lepiej grać dzięki temu, prawda? Czy, nie wiem, niektórzy mają swoją ulubioną whisky albo banana. Znam takich pianistów świetnych oczywiście. No i tak może być, ale myślę, że to po prostu wpływa na lepsze samopoczucie i dzięki temu można lepiej grać. A wydaje mi się, że w większości przynajmniej muzycy nie są aż tak, nie jest żadna inna kwestia oprócz tego po prostu dobrego samopoczucia dzięki czemuś.
Tam zaraz whisky, a sport pan jakiś uprawia? Bo wielu pianistów rzeczywiście garnie się do sportu.
Tak. No tak jak powiedziałem, właśnie gimnastyka moim zdaniem to jest bardzo dobra metoda takiego działania dla równowagi, prawda, fizycznej, umysłowej i jakiejś emocjonalnej, prawda, to jest bardzo ważne dla muzyka, który ćwicząc właściwie cały czas musi tą emocjonalność swoją angażować bardzo. Oczywiście musi myśleć nad tym, co gra, prawda, i mieć to wszystko ułożone tak, jak trzeba. Natomiast jeśli chodzi o fizyczną sferę, no to trochę może odstaje, prawda? Gdzieś tam siedzi się przy tym instrumencie długo i potem bywa tak, że to ciało człowieka jest bardzo nieprzystosowane jakby do życia i człowiek się przez to dużo gorzej czuje, dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uprawiać sport. No, dla mnie to jest właśnie gimnastyka i basen, to na kręgosłup bardzo dobrze działa. Natomiast tak, jeśli chodzi o sporty, które bym robił jako hobby, to ping-pong to jest coś, co bardzo lubię. Tak.
Mówimy tu o tych pozamuzycznych teraz rzeczach, ale one są też bardzo ważne dla pianisty. Granie to jest, tak jak pan powiedział, też bardzo emocjonalne zajęcie. Czy myśli pan o tym, jak pan wygląda, jak pan się rusza, jak pan reaguje przy fortepianie? Są tacy artyści, którzy no, mają taki opracowany jakiś sposób bycia na estradzie.
Prawdziwy show wręcz.
Taki show tak robią. Czy panu to jest kompletnie obce?
I nie, może nie kompletnie obce, natomiast tak w 10% może coś takiego robię, tak, że staram się po prostu dobrze wyglądać, prawda, jakoś prezentować, bo to jest oczywiście jakoś tam ważne, w tych właśnie 10% powiedzmy, jest to istotne. Wiadomo, jak myślę tak samo jak w życiu, tak na estradzie, no, czy może trochę bardziej jest to wyostrzone na estradzie, należy jakoś wyglądać, ale to nie jest jakaś podstawa, prawda? W związku z czym staram się po prostu wszystko na miejscu, mieć wyprasowany smoking czy takie inne proste rzeczy. Natomiast nie przejmuję się absolutnie żadnymi sprawami ruchu na scenie, czy przede wszystkim ruchu podczas grania, prawda? Bo to jest zła droga moim zdaniem. Wydaje mi się, że każdy ruch, który się wykonuje na scenie, czy właśnie takie, czy miny, prawda, czy jakieś tam nawet przesadne czasem poruszanie się na krześle, musi być naturalne, znaczy spowodowane po prostu emocjami, które się wyraża w muzyce. Jeśli ktoś tak opracowuje, właśnie jak pani powiedziała, te ruchy, no to jest moim zdaniem bardzo zgubne i zupełnie nietrafione, prawda, bo to nie o to chodzi zupełnie. Natomiast myślę, że w przypadku większości, prawda, tych takich świetnych artystów to jest to zupełnie naturalne i nawet niektórzy robią bardzo takie duże miny i ja też, mi się to też zdarza często, ale jakby nie, to nie jest kontrolowane, no po prostu wynika to z emocji, tak jak powiedziałem.
To było przypomnienie rozmowy z Szymonem Neringiem. Mamy nadzieję, że jak tylko pojawi się na swojej macierzystej uczelni, czyli w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, to wówczas ponownie będziemy rozmawiali o jego nowościach płytowych, bo to nie jest jedyna płyta, którą wydał Szymon Nering. No ale właśnie, skoro mówimy o nowościach płytowych, to czas na prezentację pierwszej z nich. To będzie pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina, opus 11 e-moll. Trzeba powiedzieć, że Szymon Nering tutaj się prawie zaprzyjaźnił z Krzysztofem Pendereckim. No w każdym razie obaj panowie wystąpią podczas tego nagrania.
Krzysztof Penderecki będzie dyrygował Sinfonietą Krakowia, a na okładce płyty, państwu tylko powiemy, są wszyscy, którzy tutaj występują, dyrygują, a na pięknej, stylowej kanapie siedzą właśnie Szymon Nering i Krzysztof Penderecki i omawiają jakieś szczegóły partytury.
Thank you.
była pierwsza część koncertu Fryderyka Chopina, koncertu fortepianowego e-moll op. 11. Grał Szymon Nering, towarzyszyła mu Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją
Krzysztofa Pendereckiego. A teraz czas na drugą część oratorium, które zabrzmiało już wczoraj w Salonie Klasycznym.
To będzie Magdalena u stóp Chrystusa, Antonio Caldary. Przypomnę, Magdalena to Olga Pasiecznik, sopran, Marta Barbara Zamek, sopran, Miłość Ziemska, Anna Radziejewska, mezzosopran, Miłość Niebiańska, Jan Jakub Monowit, kontratenor, Faryzeusz Artur Janda, basbaryton, Chrystus Aleksander Kunach, tenor. I jeszcze powiedzmy, że artystom towarzyszy
zespół instrumentów dawnych warszawskiej opery kameralnej Musica Antiqua Collegium Varsoviense pod dyrekcją Liliany Stawarz.
Oh!
To były obszerne fragmenty drugiej części oratorium Antonio Caldary, Magdalena u stóp Chrystusa. A my spotkamy się z Państwem
za tydzień, no prawie za tydzień. Jeden dzień mniej nas dzieli od tego tygodnia, czyli w sobotę w przyszłym tygodniu o 22.
Dicevi da vestene, dicevi da vestene.